Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Primary Progressive Multiple Sclerosis – What You Need to Know to poradnik medyczno-edukacyjny z 2009 roku, przygotowany przez Nancy J. Holland, Jacka S. Burksa i Diane M. Schneider. Książka koncentruje się na pierwotnie postępującym stwardnieniu rozsianym, czyli PPMS, formie choroby, w której objawy neurologiczne narastają od początku, bez typowego cyklu rzutów i remisji. Autorzy wyjaśniają naturę schorzenia oraz jego możliwe konsekwencje dla sprawności, samodzielności, relacji i planów życiowych.
Nie przedstawiają PPMS jako problemu, który można rozwiązać jedną terapią.
Akcentują natomiast potrzebę długofalowego, wielospecjalistycznego postępowania, łączącego opiekę lekarską, rehabilitację, kontrolę objawów i wsparcie emocjonalne.
Publikacja jest adresowana przede wszystkim do osób po diagnozie, ich bliskich oraz pracowników ochrony zdrowia.
Jej celem jest uporządkowanie podstawowej wiedzy i pomoc w podejmowaniu świadomych rozmów z zespołem medycznym.
Wyróżniają skupienie na specyfice PPMS, która często pozostaje mniej widoczna w ogólnych poradnikach o stwardnieniu rozsianym. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, PPMS jako choroba postępująca od początku, bez typowego schematu rzutów. Punktem wyjścia książki jest rozróżnienie między PPMS a częściej omawianymi postaciami stwardnienia rozsianego z rzutami i okresami poprawy.
Drabu pierwotnie postępującym SM problemy neurologiczne narastają od początku choroby.
Tempo zmian może być różne. Mogą zdarzać się okresy względnej stabilności albo krótkie, niewielkie poprawy, ale zasadniczy obraz pozostaje postępujący.
To rozróżnienie ma praktyczne znaczenie, ponieważ oczekiwania wobec choroby i sposobu leczenia nie powinny być przenoszone automatycznie z innych postaci SM.
Autorzy pomagają czytelnikowi zrozumieć, dlaczego brak wyraźnych rzutów nie oznacza braku aktywnego problemu zdrowotnego.
Przeciwnie, stopniowe ograniczenia mogą wymagać stałej obserwacji i wcześniejszego reagowania na zmiany funkcjonowania.
Książka porządkuje też podstawowy język używany przy omawianiu diagnozy, objawów i progresji.
Jest to istotne dla osób, które po rozpoznaniu spotykają się z dużą ilością niejednoznacznych informacji. Zamiast sugerować jednolity przebieg, publikacja podkreśla indywidualne zróżnicowanie PPMS.
Uczy więc myślenia o chorobie jako o procesie wymagającym regularnej oceny, a nie wyłącznie interwencji podejmowanej w czasie nagłego pogorszenia. Po drugie, zarządzanie objawami jako główny obszar codziennej opieki. Książka przedstawia postępowanie w PPMS przede wszystkim jako zarządzanie objawami i ich wpływem na codzienne życie.
Taka perspektywa odpowiada realiom choroby, w której wiele potrzeb dotyczy nie jednego problemu, lecz współwystępowania trudności ruchowych, zmęczenia, spastyczności, bólu,
zmian nastroju czy ograniczeń związanych z innymi funkcjami organizmu.
Autorzy nie redukują opieki do farmakoterapii. Wskazują na znaczenie pracy zespołu, do którego mogą należeć lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, specjaliści zdrowia psychicznego i pracownicy socjalni.
Sens tego modelu polega na dopasowaniu wsparcia do konkretnego ograniczenia oraz do jego skutków praktycznych.
Fizjoterapia może służyć utrzymaniu bezpiecznego ruchu, a terapia zajęciowa pomaga modyfikować sposób wykonywania codziennych czynności i korzystania z otoczenia.
Równolegle potrzebna bywa ocena nastroju, snu oraz obciążenia opiekunów. Publikacja podkreśla, że poprawa jakości życia nie musi oznaczać całkowitego usunięcia objawu. Niekiedy bardziej realistycznym celem jest ograniczenie jego wpływu na bezpieczeństwo, energię i samodzielność.
To podejście zachęca do konkretnych pytań podczas wizyty medycznej, co się zmieniło, jak utrudnia funkcjonowanie i jakie formy pomocy są dostępne.
Po trzecie, rehabilitacja i adaptacja otoczenia jako elementy utrzymania sprawczości, ważnym wymiarem poradnika, jest praktyczne myślenie o funkcjonowaniu, a nie wyłącznie o nazwie diagnozy.
WPPMS, stopniowo narastające objawy, mogą wpływać na chodzenie, równowagę, wykonywanie pracy, korzystanie z transportu, higienę czy prowadzenie gospodarstwa domowego. Autorzy ujmują rehabilitację i adaptację jako działania, które warto rozważać odpowiednio wcześnie, zamiast czekać, aż ograniczenie stanie się kryzysem. Nie chodzi przy tym o obietnicę zatrzymania choroby za pomocą ćwiczeń. Chodzi o możliwie bezpieczne wykorzystanie zachowanych możliwości, zapobieganie wtórnym trudnościom i zmniejszanie kosztu energetycznego codziennych aktywności. Książka wspiera podejście, w którym sprzęt pomocniczy, zmiana organizacji domu lub inne sposoby wykonywania zadań nie są porażką. Mogą być narzędziami zachowania niezależności i ograniczenia ryzyka upadków czy przeciążenia. Istotna jest także okresowa, ponowna ocena potrzeb, ponieważ rozwiązanie użyteczne na jednym etapie może przestać wystarczać później. Taki sposób przedstawienia rehabilitacji pomaga przesunąć uwagę z samej utraty sprawności na konkretne decyzje funkcjonalne. Czytelnik otrzymuje podstawy do rozmowy ze specjalistami o tym, jakie cele są ważne w jego własnym domu, pracy i życiu społecznym. Po czwarte, emocjonalne i rodzinne konsekwencje życia z trwałą progresją. Autorzy traktują emocjonalne skutki PPMS jako integralną część sytuacji zdrowotnej, a nie dodatek do problemów neurologicznych. Diagnoza choroby postępującej może wywoływać lęk, złość, smutek i poczucie niepewności dotyczące przyszłości. Zmiany sprawności mogą także przekształcać role rodzinne, zakres obowiązków i relacje między osobą chorującą a bliskimi. Poradnik zwraca uwagę, że potrzeby informacyjne i emocjonalne dotyczą nie tylko pacjenta. Rodzina oraz opiekunowie również muszą rozumieć charakter PPMS i uczyć się reagować na kolejne zmiany bez odbierania choremu podmiotowości. W tym kontekście ważna jest otwarta komunikacja o pomocy, granicach, zmęczeniu i planowaniu. Książka wskazuje też na miejsce poradnictwa psychologicznego, terapii indywidualnej lub rodzinnej oraz grup wsparcia. Nie są one przedstawione jako proste lekarstwo na trudne emocje, lecz jako zasoby pomagające uporządkować doświadczenie choroby i zmniejszyć izolację. To szczególnie cenne w PPMS, gdzie postęp objawów bywa stopniowy, a przez to mniej zauważalny dla otoczenia. Ujęcie psychospołeczne przypomina, że skuteczna opieka wymaga rozmowy o jakości relacji, poczuciu kontroli i zmianach tożsamości, obok rozmowy o objawach fizycznych. Na koniec, wiarygodna informacja, organizacje wsparcia i przygotowanie do rozmów z medykami. Publikacja pełni również funkcję przewodnika po źródłach pomocy i po sposobie zdobywania użytecznej wiedzy. Po rozpoznaniu PPMS pacjent i jego rodzina często otrzymują wiele informacji, z których część dotyczy innych postaci SM albo nie odpowiada na bieżące potrzeby. Autorzy proponują bardziej uporządkowane podejście, rozumieć podstawy choroby, śledzić własne objawy, przygotowywać pytania i korzystać z instytucji wspierających osoby z SM. Książka zawiera rozdział poświęcony usługom Narodowego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Stanach Zjednoczonych, a także słowniczek, wykaz zasobów i propozycje dalszej lektury. Choć konkretne dane kontaktowe i zalecenia medyczne z wydania z 2009 roku należy dziś weryfikować w aktualnych źródłach, sama metoda pozostaje wartościowa. Czytelnik ma rozpoznawać wiarygodne informacje, odróżniać edukację od obietnic bez pokrycia i traktować zespół medyczny jako partnera w podejmowaniu decyzji. Materiał nie zastępuje indywidualnej konsultacji, ponieważ przebieg PPMS i przeciwwskazania do poszczególnych działań są osobniczo zmienne. Ułatwia jednak przygotowanie do konsultacji. Dzięki temu osoba chorująca może precyzyjniej opisać problemy, a bliscy mogą lepiej zrozumieć, dlaczego pomoc wymaga koordynacji, czasu i dostępu do sprawdzonych zasobów. Podsumowując, Primary Progressive Multiple Sclerosis What You Need to Know będzie szczególnie użyteczna dla osób świeżo zdiagnozowanych z PPMS, ich partnerów, rodzin i opiekunów. Może też stanowić przystępny punkt orientacyjny dla osób pracujących z pacjentami, które chcą lepiej zrozumieć pozamedyczne konsekwencje tej postaci SM. Jej największa wartość nie polega na zastępowaniu lekarza, ani na oferowaniu prostych odpowiedzi na złożoną chorobę. Polega na zebraniu w jednym miejscu podstaw dotyczących przebiegu PPMS, kontroli objawów, rehabilitacji, wsparcia psychologicznego i korzystania z zasobów społecznych. Dzięki temu czytelnik może przejść od ogólnego niepokoju do bardziej konkretnych pytań i decyzji dotyczących codziennego funkcjonowania. Na tle ogólnych książek o stwardnieniu rozsianym poradnik wyróżnia koncentrację na pierwotnie postępującym przebiegu choroby. Jest to ważne, ponieważ doświadczenia osób z PPMS nie zawsze pasują do opisu SM opartego na rzutach i remisjach. Autorzy łączą medyczne objaśnienia z perspektywą życia rodzinnego, samodzielności i emocjonalnego obciążenia, a zarazem promują model wielospecjalistycznej opieki.
Książkę należy jednak czytać jako podstawę edukacji z określonego czasu, nie jako aktualne źródło decyzji terapeutycznych.
Od jej publikacji zmieniały się standardy diagnostyki i możliwości leczenia. Więc informacje o terapiach trzeba potwierdzać u neurologa oraz w bieżących materiałach renomowanych organizacji. Mimo tego ograniczenia pozostaje wartościowym, jasno napisanym wprowadzeniem do potrzeb charakterystycznych dla PPMS. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Nancy J. Holland, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.